Spotkania z kulturą pod redakcją Barbary Miczko-Malcher.
Witamy, Ryszard Wojtowicz i Barbara Miczko. Śpiewa Katie Melua, Czerwone baloniki, no i Serce. Wiersz Jonasza Kofty w interpretacji Piotra Frączewskiego.
Co to jest miłość? Nie wiem, ale to miłe, że chcę cię mieć dla siebie na nie wiem ile. Gdzie mieszka miłość? Nie wiem. Może w uśmiechu, czasem ją słychać w śpiewie, a czasem w echu, Co to jest miłość? Powiedz. Albo nic nie mów. Ja chcę cię mieć przy sobie i nie wiem czemu.
W galerii Domu Kultury pod Lipami odbył się wernisaż malarstwa Agnieszki Balewskiej, znanej też jako doktor Agi Bali. Balewska dyplom uzyskała w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Pięknych w Poznaniu. Uczyła się malarstwa u profesora Jerzego Kałuckiego, rysunku u profesora Jarosława Kozłowskiego oraz teorii u profesora Jerzego Ludwińskiego. Jest człowiekiem znanym w swoim środowisku. W bloku 8C, w piwnicach, w studiu Duck Art Agnieszka Balewska ma pracownię. Tam spotyka się ze swoimi przyjaciółmi, wspólnie tworzą grupę Laguna Art. Dyskutują o sztuce i współpracują. Nic dziwnego, że 1 lutego na wystawie w Osiedlowym Domu Kultury pojawiło się dużo gości. Wystawa nosi tytuł Odyseja Światła. Na zaproszeniu Agnieszka umieściła swój wprowadzający tekst. Kiedyś, kiedy nie było jeszcze żarówki, świat jak ciepły promyk pląsał i wyłaniał się z czarnego kosmicznego worka. Ten worek cały czas się powiększał, aż Bóg sprawił, że powstały w nim planety, gwiazdy, mgławice, pył srebrny i smugi światła jako dopełnienie, cząstki i uzupełnienie nieskończoności wszechświata. Wtedy też pojawiła się Ziemia, nasza matka biologiczna. Rola uprawna z drzewami, trawą, zwierzętami, pełna kwiatów, przygotowana na spotkanie człowieka. I choć życie momentami boli, to warto zastanawiać się nad losem światła, jego przygodą i odyseją, drogą, którą przemierzało i przenika dalej jako tożsame światło, przebijając się przez gęsty, tkany, kosmiczny worek. Nadzieja jest też taka, że może kiedyś ten worek po prostu pęknie, rozpadnie się i zaleje nas ocean światła.
Zobaczyłam zaproszenie na Facebooku. Spodobały mi się te prace. Po prostu przyszłam dlatego, że trochę też się interesuję sztuką australijską, ale to tak na zasadzie zupełnie amatorsko i prywatnie. I mam wrażenie, że one tak... tak teraz się tutaj od pani też dowiedziałam, że pani też się inspirowała trochę sztuką australijską. Mi się tak te prace spodobały i dlatego przyszłam. Dorota Konieczna.
Co pan myśli o tych pracach?
No, mi się bardzo podobają. Ja mam do nich trochę też emocjonalny stosunek, dlatego że Agnieszka jest moją przyjaciółką już od kilku lat i zainspirowała mnie tymi formami eidetycznymi, które wycina i maluje, no bo wszystkie te prace są na podstawie form eidetycznych. No i rzeczywiście, jak się na nie patrzy, no to one budzą refleksję i jakoś tak pobudzają do myślenia.
One są radosne.
Tak, bo są kolorowe, mają takie radosne kolory. Sam mam w domu 3 prace Agnieszki, może mniej radosne i mniej kolorowe, bardziej takie stonowane. I teraz widzieć te prace dla odróżnienia to jest też fajne wrażenie.
Agnieszka może budzić podziw, bo ona właściwie życie miała zawsze skomplikowane, chorowała, ale zawsze sobie z tym daje radę i co więcej, przekazuje nam swoją energię.
to jest taki kontekst życia osobistego artysty, więc jeśli ktoś Agnieszkę zna i też wie, z czym się zmagała przez lata, teraz jest w dobrej formie, no to też wie, że w tych pracach jest wiele emocji i to jest też jakiś taki, powiedzmy sobie, dodatkowy walor tych prac. Jest w nich taki, no można powiedzieć, magnetyzm. Glas Brudziński.
Agnieszka Balewska.
Właśnie jestem taka wzruszona, że to jest niesamowite, że to się w ogóle wydarzyło i taki objęło mnie to też. To nie jest tak, że ja to ktoś zaprezentowałam na zewnątrz, ale to we mnie się obudziło i zrezonuje mi teraz. Niesamowite to jest, że oglądam swoją sztukę i jestem zdziwiona, że tak wygląda.
Sztuka zajęła dwie sale, bo tutaj nad sceną jest ekran w jednej sali i cały czas...
Są puszczane filmy, tak animowane. No te filmy powstały na podstawie obrazów, które namalowałam, sfotografowałam, zeskanowałam, wprowadziłam do komputera, opracowałam 6 filmów na podstawie jednej matrycy obrazów. Tam, może nie wiem czy 6, ale 6 jest ogólnie filmów, które się przeplatają, ale chodzi o to, że to w ogóle od 2 lat zaczęłam kręcić filmy animowane przez program komputerowy i to mi się o tyle udało, że ja po prostu opanowałam tą technikę na tyle, że zaczęłam mi przecież służyć i zaczęłam osiągać efekty, o których marzę. Nie wiedziałam, że tak fajnie wyjdzie. Miałam wizję, ale nie wiedziałam, że tak fajnie to zafunkcjonuje w dużym formacie. Wszyscy mówią, Aga, ten duży format jest mega, nie? Że to tak działa, tak wciąga i że ta muzyka jest tak dobra na fajnie też, nie? Także no, dużo, dużo szczęścia trzeba mieć w tej sztuce, żeby coś zrobić. To już nawet od człowieka tyle nie zależy, to od Pana Boga, że tak powiem, w dużym uproszczeniu, czy w dużej metafizyce, silnej metafizyce, a poza tym też i od szczęścia, bo to się wpada na tropy, które się robi, a nie, że się zaplanuje. Tego się nie wie.
Nigdy jakie się to nie są wie. Teraz tropy?
Tropy formy dietetycznej, które już dziergam, że tak powiem, od 93 roku, od mojego dyplomu, ale wtedy jeszcze nie wiedziałam, co robię. To znaczy, namalowałam takie formy przestrzenne w oleju. To były duże płótna i to były też właśnie, ale skubizowane były te formy. Były takie dramatyczne, napięte. Jeszcze nie wiedziałam, że mogę je miękko opracować. I po kilku latach zaczęłam je miękko opracowywać. I w 2004 roku wydałam takie mini dziełko literackie, formy dietetyczne, poświęcone właśnie myśleniu na zasadzie eposze, czyli zawieszam umysł, nie racjonalizuję, ale wtedy wytwarzam taką wolność do mojej ręki, która komponuje formę, której ja nie wiem, co ona wykonuje. To jest tak zwany rysunek automatyczny, można by tak powiedzieć, jak mówili to surrealiści. I chodzi o to, żeby to jednak nie jest tylko wizją, która ma coś naśladować. To jest taka pierwotna forma, która mi się wyskakuje, wyłania z ręki i ona jest na tyle ważna, że ja po prostu... No, wierna jestem tym formom dosyć długo i one są bez przerwy, są moją inspiracją i są takie ciepłe i ja chcę jeszcze je wręcz jeszcze docieplić, jeszcze je nasycić, żeby one były takie żywe, że każdy, kto przychodzi na tę wystawę, to mówi tak, wow, ale mam siłę, żeby każdy dostał tą siłę dla siebie.
Ludzie się uśmiechają.
No.
Ktoś tam znalazł związki ze sztuką australijską.
Aborygenów. No,
aborygenów, tak.
No, tak. No, ja też jestem trochę tym zafascynowana, bo te kropki to są oznaczenie świętości dla aborygenów. Więc ja tą świętość też szanuję w tych moich obrazach, bo one są jakby takimi formami, które mówią krawędzią, to znaczy spotkaniem tego, co jest kontrastem tła i kontrastem przestrzeni wewnętrznej. I to mówią o tym, co jest duchowe w świecie i co jest człowieku duchowe. Także to nie jest takie obojętne, to nie jest tylko forma dla samej play, zabawy z wizualnością. To jest mowa duszy. No, niewielu dusz, że tak powiem, nasz wszystkich dusz, wszystkich.
A co pan myśli o tych pracach?
No niewątpliwie są bardzo dobre. Mnie i moją babcię zastanawia, jak one zostały wykonane. Bo nie widać tu jednej techniki, lecz kilka. Co niewątpliwie jest wymaganie wielkich umiejętności.
Jego kolorystyka, taka urzeka, taka właśnie radosna, prawda? Bo to człowiek ma różne nastroje. A tu właściwie jest, te elementy takie wszystkie są pogodne, prawda? Wyraźne kolory. Nie jestem znawcą sztuki, ale wydaje mi się, że to tak jak gdyby przemawiała sama Agnieszka w tych wszystkich obrazach, prawda?
Czasami się mówi pytanie, co artyście w duszy gra. I tutaj widać.
To widać, tak, tak. To jest takie odzwierciedlenie jej właśnie jej osobowości i to, co ona faktycznie ma w duszy. A znam ją, bo to jest taka radosna dziewczyna i taka właściwie jest bez kompleksu. No ja w ogóle lubię takie osoby. Takie twórcze, no lubię.
Nie poddające się.
Tak, tak. I ona zawsze, to, że wiem, że ma różne huśtawki nastrojów, ale tu w tych obrazach to właściwie jest taki nieustający optymizm. Tak to postrzegam. Róża do lata.
Mamy podwójnie podaną tę sztukę, bo jednak tak. Tam wiszą obrazy, prawda? Tak. Obok.
Tam są artefakty dzieła, takie no skończone, chociaż też rozwijające się. A tu mamy już taką multimedialną prezentację, która powoduje, że te obrazy mogą być inaczej interpretowane i się nawet nie wie, że nikt nawet nie wie, a skąd te filmy, ja mówię, to są obrazy z obrazów, tak? Na obraz filmowy z obrazów malowanych. Ale do końca nie są tak kopiami tych obrazów, ponieważ no jest opracowanie to tak duże, technologiczne, przetworzenie kolorystyczne i solaryzacja tych prac, że one no, uzyskują inne warianty, to jest inny etap tych obrazów. One przechodzą swoją fazę kolejną.
To jest kolejne narzędzie, które tak. Ma artysta, prawda?
Tak, no więc ta technologia jest fajna, tylko żeby nas nie zjadła.
Agnieszka, jak sięgniesz pamięcią do swojej drogi tej artystycznej, wczesnej, można ją jakoś podzielić, jakieś etapy wyłonić?
A, no to tak dużo tego było. Trochę momentami ze smutnymi momentami. Po prostu to było tak, że świat się zmieniał i ja się też zmieniałam. I ja to bardzo przeżywałam, co się działo tak też społecznie, różnego typu zawirowania w Polsce, czy w ogóle na świecie i w ogóle też przeżywam. Pamiętam, że taką katastrofą, którą przeżyłam naprawdę, to była wojna w Belgradzie, kiedy ja sobie przypomniałam, że ja jeszcze w latach tam 80. byłam z bratem na autostopem, jeździliśmy przez Jugosławię i zwiedzałam Dubrownik. Ja się dowiedziałam, że Dubrownik jest zbombardowany, to ja się położyłam na podłodze, ja się załamałam, bo ja nie wiedziałam, co mam zrobić, miałam kryzys potworny. Bo nie mogą sobie uzmysłowić, że to tak piękne miasteczko jest tu zryte. No, oni je podobno odbudowali, ale te nowe dachówki to już nie te same, co stare. No ale no jest takie parę momentów, że się tak zastanawiam. Ale też dużo podróżowałam, kiedyś byłam zdrowsza, to dużo podróżowałam. Mam w Grecji, w Turcji, byłam w Europie Zachodniej, ale największy mój sukces i chyba ten progres taki największy i świadomości to uzyskałam, jak przeleciałam przez 12 godzin do Tokio w 2001 roku na kongres estetyczny do samego Tokio, do Uniwersytetu Kangawa, jeżeli się nie pomyliła, bo to był taki uniwersytet, bo są dwie nazwy, Makuhari i Kangawa, tylko teraz jest jedna dzielnica, jedna jest, nie trochę muszę mi się mylić, ale wiem, że tam mam tydzień i tam było tak niesamowicie, że ja tam bardzo odpoczęłam, dlatego nic nie rozumiałam, a się okazało, że ludzie do mnie też komunikowali, kontaktowałam się tylko po angielsku, bo po francusku. I się okazało, że też miałam bardzo dobre wystąpienie. Oni to przyjęli z wielkim entuzjazmem, bo mi zabrakło 15 minut do odczytania, znaczy w ciągu 15 minut przeczytałam tekst po francusku, który był przygotowany już w Polsce. I się okazało, że mam 15 minut wolnego czasu i ja te 15 minut musiałam improwizować po francusku, to był duży wyczyn, ale dostałam takie hołk od tych ludzi. Oni naprawdę docenili to, że to była awista mówione, że ja się nie przygotowałam, bo oni mówili, pani Mieszko, mam pani 15 minut czasu jeszcze. Mówię, dobrze, to będę mówiła i to było niesamowite, bo ja mówiłam o formach wewnętrznych, o tych właśnie formach, że one są międzynarodowe, że one są tak komunikatywne, że gdziekolwiek się pojawią na świecie, są międzykontynentalne, ponadkulturowe i one są tak odczytywane, że każda kultura ma dostęp do tych form, że to nie jest tylko polskie, czy europejskie, czy afrykańskie, czy azjatyckie. To nie, to jest po prostu tak komunikatywne, że to się okazuje, że każda grupa etniczna, czy ludzie no, odczytają to jako głęboki sens przesłania i emocjonalnego, i estetycznego. Także to chyba to co powiedziałam wtedy tam tym ludziom, no to też dla nich zadziałało. Nie? Że że no, dostałam takie uszanowanie, ścisnęło to mi rękę na drugi dzień, dwóch profesorów podeszło do mnie. Ja niechybnie wtedy, haniebnie paliłam papierosy, to przybiłam się, mea culpa, bo mi wstyd do tej pory, że paliłam, ale rzuciłam to ileś lat temu, ale no na szczęście rzuciłam, udało mi się, ale wtedy paliłam papierosy za kominem, nie za kominem, za takim pilastrem, za kolumną paliłam tylko papierosa. Wstyd mi było, oni podeszli, pani Agnieszko, pomimo wszystko gratulujemy pani, ścisnęli mi rękę i się tak ucieszyłam, że mówię, Boże, to jedyne, co to człowiek musi przeżyć.
Kama Kuik, portrecistka.
Z przyjemnością się te prace ogląda. Pani by powiesiła portrety zapewne.
W galerii, no Agnieszka, myślę, że tutaj przeszła możliwości chyba swojej galerii. Nie, myślę, że stworzyła no, takie wnętrze, które pulsuje dzisiaj. To nie wiem, jak pani odbiór, ale...
Ja jestem zaskoczona tymi pracami.
Ale myślę, że Agnieszka taki efekt zaplanowała. Ona sama powiedziała, że pracowała wiele miesięcy nad tym cyklem i rzeczywiście to jest taka... Ja to odbieram jako taką rozgwieżdżoną noc, no ale nie emocjonalną, ale właśnie taką bardzo cierpliwą i pewną jakiegoś takiego intelektu, planu i chyba jej się to udało. To tak jak powiedziała, jest taki zamknięty cykl 16 prac. Wspaniały wieczór.
Ja takiej mądrości nabrałam od chyba mojego ojca, bo ojciec był takim filozofem, świętej pamięci, i rok temu mi zmarł. I w ogóle tata był niesamowity, bo on na wszystko miał nie tyle radę, on miał filozofię na wszystko. I to było niesamowite, że on z błahego powodu mówił ważne rzeczy. I to była też niesamowita nauka. Nauczyłam się wiele od taty, od Rucjana Baleskiego, mojego taty, świętej pamięci. Trochę mi go brak, ale... No teraz trzeba się zajmować mamą. Taki los.
I taka kolej rzeczy.
Taka kolej rzeczy.
Ale sztuka ci w tym pomaga.
Tak, no, ale sztuka jest trudna. To nie jest tak, że to tylko rozpieszcza czy bawi. To po prostu jest trudne, bo to jest wymaganie, że człowiek czy chce, czy nie chce, musi zejść do pracowni, dziergać ten obraz. No bo założył sobie jakieś działanie i nie może powiedzieć sobie, że ma lenia. W ogóle nie wolno takich rzeczy nigdy mówić. Nie wolno mówić, nie chce mi się. To jest najgorsze, co sobie można powiedzieć. Można się źle czuć, można nie mieć siły, a nie wolno sobie mówić, nie chce mi się. Zawsze żeby powiedzieć, chce mi się, chyba na razie jeszcze nie mogę, ale chce mi się i za chwilę to zrobię. I jest taka jeszcze jedna zasada, którą wyznaję. Walczę o każde 15 minut. Każde 15 minut jest dla mnie ważne. Jeśli jest nawet regres, to niech on potrwa 15 minut, ale za 15 minut się stawiam do pionu. Także to jest taka walka ze swoją kondycją też. Też to lubię. Też to lubię i to głoszę tutaj w naszej grupie Lagunarty, jaki mamy grupę artystów, 7 osób, nas jest jedna od teorii, 2 od rękodzieła i 4 od malarstwa i się przyjaźnimy już wiele lat, znamy się kupę lat i no, też jest fajnie, bo po co? Bo się okazuje, że świat jest piękny z tymi ludźmi. Oni też mają kłopoty różnego typu przeżycia i się razem wspieramy. Spotykamy się raz w miesiącu na dyżurze nadziei u mnie na ośrodku Polipowym w 8C w studiu. Rozmawiamy. No, to jest zawsze coś takiego, co jest przeżyciem i komunikacją i porozumieniem. I my się coraz lepiej czujemy. To tak nie jest, że to jest bez efektu. Nie? Że to jest coraz większe zaufanie, wsparcie i to działa tak, że ludzie chcą tworzyć, chcą malować, chcą wrócić do sztuki. Niektórzy chcą się zintegrować jeszcze bardziej teoretycznie, także to nie jest tak, że to jest tylko gadu, szmatu, tam byle jak, nie? To nie jest byle jak.
Laguna Art Team działa, i to nie byle jak, na osiedlu pod Lipami 8C. A wystawa Agnieszki Balewskiej, zatytułowana Odyseja Światła, prezentowana jest w Galerii Domu Kultury pod Lipami i potrwa do 4 marca.
Nie umiem być sam. Silniejsza ode mnie jest cisza. W niej jedno życie. Czy nie jest czasem dziwne wam, gdy własne serca słyszycie, gdy puste niebo ustał wiatr, kwiat boi się, że zwiędnie? Nie umiem być sam. Nie umiem być sam. W tej ciszy silniejszej ode mnie. I muszę wstać. I muszę iść, gdzie grają. Grają mocno. Już wiem. Nareszcie, jak trzeba żyć. Mam sposób na samotność. Ten mocny dźwięk, ten mocny rytm, uśmiechy wielu ust, bo wtedy się nie liczy nic, jest tylko rytm and blues. Nie umiem być sam. Nikt mnie nie oswoił z widokiem własnej twarzy. Czy nie jest czasem znany wam ten strach wobec swoich marzeń? Samego siebie słabo znam. To ja? Czy jakiś ktoś tam? Nie umiem być sam. Nie umiem być sam. Ta cisza jest dla mnie za głośna.
Kto inny tak potrafi oddać stan duszy jak Jonasz Kofta i Piotr Frączewski.
When you're not of this earth.
poznański aktor Mariusz Puchalski obchodził w Teatrze Nowym jubileusz 40-lecia swojej pracy artystycznej. Publiczność tego wieczoru oklaskiwała Puchalskiego w przedstawieniu Mr. Barańczak. Natomiast ja przypomnę Państwu rolę Marmieładowa ze Snu według zbrodni i kary Fiodora Dostojewskiego. Wyreżyserował to przedstawienie Eugeniusz Koryń w 2000 roku. Było grane przez 4 sezony. Kim był Marmieładow w zbrodni i karze? Ojcem Soni, córki z pierwszego małżeństwa, słabym człowiekiem, alkoholikiem, byłym urzędnikiem, radcą tytularnym. Wszystko to zaprzepaścił. Sonia musiała pójść na ulicę, aby ratować rodzinę. I oto Marmieładow, Mariusz Puchalski, w rozmowie z Raskolnikowem.
A czy mnie wolno, łaskawy panie, zwrócić się do niego z rozmową pełną przyzwoitości? Albowiem jakkolwiek nie wygląda pan teraz imponująco, wszelakoż moje doświadczenie wyróżnia w panu człowieka wykształconego i do trunków nienawykłego. Sam zawsze czciłem wykształcenie połączone z zaletami serca. Ponadto zaś mam honor być radcą tytularnym. Marmieładow. Takie nazwisko, radca tytularny. Ośmielę się zapytać, pan się udzielał w służbie państwowej? A, więc student lub były student, właśnie tak sobie pomyślałem. Doświadczenie, szanowny panie, niejednokrotne doświadczenie. Pan pozwoli, łaskawy panie, ubóstwo nie jest występkiem. To fakt. Wiem dobrze, że i pijaństwo nie jest cnotą, wiadoma rzecz, ale nędza. Szanowny panie, nędza to występek. W biedzie człowiek jeszcze zachowuje szlachetność wrodzonych uczuć, natomiast w nędzy nikt i nigdy. Za nędzę nawet nie kijem wyganiają, ale wprost miotłą wymiatają z ludzkiego towarzystwa, żeby jak najbardziej znieważyć. I słusznie, albowiem w nędzy ja pierwszy gotów jestem sam siebie znieważać. I stąd trunkowość. Przed miesiącem małżonkę moją obił pan Lebieziatnikow, a moja małżonka to nie to, co ja. Rozumie pan? Pozwolę sobie zapytać jeszcze od po prostu z ciekawości. Czy szanownemu panu zdarzało się nocować na śmietniku? A ja właśnie stamtąd i to już 5. noc. Czemu nie służę, szanowny panie? A czyż serce moje nie boleje nad tym? Gdy przed miesiącem pan Lebieziatnikow własnoręcznie obił moją małżonkę, a ja leżałem pijaniusieńki, czyżem nie cierpiał? Daruj mu, młodzieńcze, czy ci się trafiło na przykład zabiegać o pożyczkę beznadziejnie, to znaczy z beznadziejnością wprost całkowitą, z góry wiedząc, że nic z tego nie będzie. Oto na przykład pan wie z góry i niezachwianie, że ten a ten człowiek, ten a ten wysoce prawomyślny i wysoce użyteczny obywatel za żadne skarby pieniędzy panu nie da. Bo i po cóż, pytam, miałby dać? Przecież on wie, że mu nie zwrócę ze współczucia. Ależ pan Lebieziatnikow tłumaczył niedawno, że w naszych czasach współczucie zostało zakazane nawet przez naukę. I tak już się dzieje w Anglii, gdzie panuje ekonomia polityczna, więc po cóż, pytam, miałby dać. A jednak z góry wiedząc, że nie da, pan mimo to wybiera się w podróż i... A jeżeli nie ma już do kogo... Nie ma dokąd pójść? Szanowny panie, przecież koniecznie trzeba, żeby każdy człowiek mógł dokądkolwiek pójść. Albowiem bywają dnie, kiedy nieodzownie trzeba pójść. Choć gdziekolwiek bądź.
Mariusz Puchalski jako Marmieładow. Ile wspaniałych ról zagrał Puchalski przez 40 lat pobytu na scenie, trudno zliczyć. Gratulujemy jubileuszu.
Thank you. dyskusji zatytułowanej Islam, zagrożenie czy cywilizacyjna odnowa.
W Galerii Miejskiej Arsenał odbyła się panelowa dyskusja zatytułowana Dwa oblicza islamu. Islam, zagrożenie czy cywilizacyjna odnowa. Bezpośrednią inspiracją do dyskusji stała się wystawa U 100 dni islamu Tomasza Matusewicza. Piotr Bernatowicz, dyrektor Galerii Miejskiej i kurator wystawy, tak o niej mówił.
Sama wystawa jest próbą spojrzenia na islam oczami Europejczyka, artysty poznaniaka. Wystawa ta wynika z fascynacji, można powiedzieć, jaką Tomasz Matusewicz przeżył podczas wizyty w Turcji, kiedy zainteresował się islamem, odwiedzał meczety. I wydaje się, że ta wystawa jest taką próbą pokazania islamu w perspektywie tej surowej, głębokiej duchowości, która jednocześnie przejawia się w zdyscyplinowanej, zewnętrznie takiej bardzo matematycznie atrakcyjnej, uporządkowanej formie. Ja tylko powiem, jednym z elementów tej wystawy jest film, który Tomasz Matusewicz, krótki film, który nagrał w meczecie, rejestrujący modlitwę, czy raczej przygotowania do modlitwy. I kiedy rozmawialiśmy o tym filmie, artysta powiedział, że jakby urzekła to atmosfera tego miejsca, to znaczy taka atmosfera duchowa, że on jakby wtedy, patrząc na muzułmanów przygotowujących się do modlitwy, sam też w pewnym momencie wyciągnął różaniec i zaczął się modlić, bo jest praktykującym katolikiem. I powiedział o tym, że chciał postawić takie pytanie, dlaczego, na czym polega rozbieżność, jakby, dlaczego te religie nie mogą współistnieć. Ta wystawa, w mojej ocenie, pokazuje jakby spojrzenie na tą religię właśnie jakby z takiej perspektywy duchowej, ale z drugiej strony jest przecież problem, który pojawia się we współczesnej recepcji europejskiej islamu, gdzie islam ma inną twarz. Nie jest odbierany jako religia duchowa, pokojowa, ale bardziej przejawia się twarz islamu, czy w powszechnym odbiorze ta twarz islamu jest też twarzą, która związana jest z przemocą.
Polska przyjęła chrzest 1050 lat temu. Dziś w Europie chrześcijaństwo zderza się z islamem. Napływ imigrantów i związane z tym problemy sprawiają, że chcemy poznać dzielące nas różnice religijne i kulturowe. Do dyskusji Piotr Bernatowicz zaprosił arabistę, doktora Bartłomieja Grysa, który bada islam, i doktora Kazimierza Piotrowskiego, historyka, krytyka i filozofa z Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi oraz imama Józefa Szadi z Poznania. Na sali zebrało się kilkadziesiąt osób wyraźnie zainteresowanych tematem. Józef Szadi podkreślał, że islam to nie ISIS ani Boko Haram.
Islam to jest ISIS, albo islam to jest Boko Haram czy Taliban.
Mówił, że islam to religia pokojowa, szanująca inne wyznania.
Islam to jest religia pokojowa, to jest religia, która szanuje każdego wyznawca innych religii, albo każda osoba, która nie jest muzułmanką, bo islam szanuje. Nie ma przymusów religii, to jest werset w Koranie, nie ma przymusów religii.
Doktor Grysa, cytując w oryginale Koran, konsekwentnie udowadniał immanentny związek islamu z przemocą wobec innowierców.
I teraz najlepiej zamiast patrzeć oczami wyznawców, sięgać do źródeł. A źródła muzułmańskie, na przykład, jeżeli mówimy o islamie, dostarczają nam wystarczająco dużo dowodów, że jest to religia przemocy i wojny, proszę Państwa. Sam Mahomet, tak, przecież żył głównie z napadów grabieżców. Tam, gdzie mamy takie dzieło, które nazywa się Asira Nabawija, tak, życiorys prorocki, tam są rozdziały, które nazywają się nazwa, napad, tak? Napad. Przecież kiedy wysłał wodza swoich wojsk do chrześcijan, do Jemenu, to kazał mu iść 3 dni przez miasto i wołać Aslimu Daslamu. Przyjmijcie islam, a będziecie ocaleni. Więc gdzie tu była tolerancja, gdzie tu pokój, gdzie tutaj brak wojny? I historia islamu jest pełna krwi, przemocy.
Józef Szadi zarzucał doktorowi Grysie manipulacje, podkreślając dobro płynące z Koranu i to, że tylko niewielkie grupy muzułmanów są fundamentalistami. Z kolei dr Piotrowski uzmysławiał zebranym siłę i ekspansywność islamu, wykorzystującego ideową pustkę Zachodu. Wątków podejmowano wiele i bardzo szczegółowo je rozważano.
Imam powiedział 1400 lat. To jest dojrzała cywilizacja, ukształtowana. Czy ta cywilizacja nam zagraża, czy nie? Oczywiście, historycznie powiedziawszy, odpowiedź jest prosta. Oczywiście, że zagraża. Przecież nasza cywilizacja sięgała ogromnego terytorium. Morze Śródziemne to była nasza chrześcijańska cywilizacja. Wspaniała, wielka, różnorodna. I to zostało zniszczone przez plemię arabskie, które w jakiś cudowny sposób potrafiło pokonać tak potężne imperia, jak Bizancjum. Potrafiło zrównać całą tą wielką chrześcijańską cywilizację. A więc, proszę Państwa, z punktu widzenia historycznego islam jest dla nas, dla naszej cywilizacji, mówię cywilizacji chrześcijańskiej, czy jak niektórzy mówią judeo-chrześcijańskiej, czy cywilizacji zachodniej, poszerzonej o to, co wydała cywilizacja judeo-chrześcijańska, czyli liberalizm, mówiąc krótko, uwewnętrznione chrześcijaństwo. Więc niewątpliwie islam jest dla nas śmiertelnym zagrożeniem. I teraz, proszę Państwa, można odwrócić dyskusję i zapytać, czy chrześcijaństwo jest dla dziś, jest dla islamu zagrożeniem, czy nie? Tak i nie. Z punktu widzenia czysto materialistycznego, materialnego, nasza cywilizacja, jeżeli chodzi o demografię, nie jest zagrożeniem, ponieważ jest cywilizacją kurczącą się. Islam jest dzisiaj w rozkwicie. Inaczej było jeszcze w XIX wieku, gdzie znowu my demograficznie pęcznieliśmy, a oni byli jakby stagnacji. Teraz w sensie duchowym, czy jesteśmy dla nich zagrożeniem i czy oni są dla nas zagrożeniem. I tak i nie. Proszę Państwa, imam zaczyna tak, jakby był świetnym uczniem filozofa arabskiego Al-Farabiego, który mówi, żebyś pamiętał, jak mówić do publiczności, że trzeba dobierać argumenty w zależności, jaką publiczność mamy przed sobą. Jaką publiczność ma przed sobą? Przed sobą ma publiczność chrześcijańską, liberalną, agnostyczną, ateistyczną. Mówi tak, jakby był świetnym uczniem Al-Farabiego. Zna widzę Avicennę, zna Averroesa, zna Al-Ghazalego. Na pewno to zna i doskonale wie, że ta cywilizacja islamu, ona wypracowała różne formy komunikacji z odbiorcami.
Imam nie godził się z wypowiedziami naukowców.
Islam, według mnie, to jest religia, która pasuje w każdym miejscu. To jest uniwersalna religia i dowodem tego, że znajdziemy dużo muzułman, którzy są Arabowie. I tu dużo tak myślą, że arabska cywilizacja to jest muzułmańska cywilizacja. Absolutnie nie. Każdy Arab nie jest muzułmanem i każdy muzułman nie jest Arabem. Nie możemy tak mówić, że każdy Arab jest muzułmaninem, albo każdy muzułmanin jest Arabem. To jest ta teoria zdarzenia cywilizacji, to jest bzdura po prostu. Musimy mówić o koegzystencji między nami, nie wolno mówić o zdarzeniu.
Głosy publiczności były podzielone od wysoko specjalistycznych naukowych analiz różnic między religiami do zdroworozsądkowych ocen sytuacji politycznej.
Czemu służy takie spotkanie? Bo teraz wszyscy po tych wypowiedziach wyjdziemy stąd z przekonaniem, że islam jest religią jednoznacznie złą, jednoznacznie agresywną, stosującą przemoc, bo będziemy mieć obraz na podstawie bardzo zawężonego wizerunku, który tutaj był nam cały czas wpajany i utwierdzany przez rozmówców. I cały czas tkwimy właśnie w tej spuściźnie Huntingtona, w tym starciu cywilizacji, kiedy w dzisiejszym świecie, jeśli zobaczymy, kto jest uważany za największego wroga na świecie, to większość krajów odpowie, że Stany Zjednoczone albo Unia Europejska.
Proponuję poczekać na swój głos.
Muzułmanie w Jerozolimie też byli mordowani przez chrześcijan.
Nie przerywajmy sobie.
Dlaczego tutaj mówimy o tym jako o starciu cywilizacji, kiedy widać, że w dzisiejszym świecie nie tyle dochodzi do starcia cywilizacji, co po prostu do przenikania się. I być może trzeba wypracowywać kolejne drogi tego, jak kultury czy całe cywilizacje powinny się przenikać, w jaki sposób udrażniać te kanały wzajemnego przenikania, bo ci muzułmanie, nawet o których panowie mówią, ci agresywni, chodzą w dżinsach i chodzą jeść do McDonalda czy innych tego typu fast foodów, które są jak najbardziej restauracjami zachodnimi. Więc to wszystko działa w dwie strony i tak samo jak my możemy mówić o tym, że islam stanowi dla nas zagrożenie, tak samo muzułmanie postrzegają Zachód, postrzegają Europę jako największe zagrożenie dla islamu. Więc przestańmy nawzajem sobie wmawiać, że jesteśmy dla siebie zagrożeniem, tylko postarajmy się poszukać jakiegoś dialogu, bo widać, że w dzisiejszym świecie nie da się egzystować już w totalnej separacji, tylko po prostu trzeba żyć obok siebie.
Zanim oddam głos panu ministrom, powiem tylko, że właśnie po to się spotkaliśmy, żeby rozmawiać, żeby prowadzić dialog, a dialog nie zakłada tego, że wszyscy mają takie samo zdanie, tylko że są różne zdania i po to jest spotkanie, żeby te różne zdania wypowiedzieć. Na tym polega dialog. Dialog nie polega na zgadzaniu się za wszelką cenę, tylko na wypowiadaniu własnych zdań. Pan też wypowiedział własne zdanie, za co dziękuję i dajmy panelistom możliwość odpowiedzi.
Właśnie odnosząc się do pana, to chciałbym powiedzieć, że w kraju arabskim, czy w większości muzułmańskim w ogóle taka dyskusja nie byłaby możliwa, tak? Taka dyskusja się skończyła szybciej niż by się zaczęła.
Zauważył dr Bartłomiej Grysa. Jakość nagrania nie pozwala mi przytoczyć tu obszerniejszych fragmentów trwającej 2,5 godziny dyskusji, ale obiecuję przy najbliższej okazji wrócić do tematu. Wieczór w Galerii Miejskiej był interesujący i pouczający. Trzeba oddać Piotrowi Bernatowiczowi to, że umiejętnie podejmuje aktualne tematy. Punktem wyjścia do dyskusji Dwa oblicza islamu była wystawa U studni islamu Tomasza Matusewicza, która potrwa do 6 marca. A już 19 lutego odbędzie się kolejna dyskusja, tym razem wokół drugiej wystawy Bóg i dziewczyna Ady Kaczmarczyk. Gospodarze zaprosili do udziału w rozmowie m.in. księdza Andrzeja Dragułę i Mateusza Matyszkowicza. Spotkanie zaplanowano na 19 lutego na godzinę 18. Przy okazji przypomnę, że w Arsenale mieści się też fotoplastykon, a w nim aktualnie można oglądać wystawę Antoniego Ruty Meandry przestrzeni. Kończymy spotkania z kulturą. Kłaniamy się Ryszard Wojtowicz i Barbara Miczko-Malcher.
Le soleil brille à plein feu, mais je ne vois que tes yeux. La blancheur de ton corps nu devant mes mains éperdues. Viens, ne laisse pas s'enfuir les matins brodés d'amour. Viens, ne laisse pas mourir les printemps de nos plaisirs. L'amour, c'est comme un jour, ça s'en va l'amour. C'est comme un jour de soleil en ripaille et de lune en chamaille et de pluie en bataille. L'amour, c'est comme un jour, ça s'en va l'amour. C'est comme un jour d'un infini sourire, d'une infinie tendresse, d'une infinie caresse. L'amour, c'est comme un jour, ça s'en va, mon amour. Notre été s'en est allé, et tes yeux m'ont oublié. Te souviens-tu de ces jours où nos cœurs parlaient d'amour? Nous n'avons pu retenir que des lambeaux de bonheur. S'il n'y a plus d'avenir, il nous reste un souvenir. L'amour, c'est comme un jour, ça s'en va, ça s'en va. L'amour, c'est comme un jour de soleil en ripaille et de lune en chamaille et de pluie en bataille. L'amour, c'est comme un jour, ça s'en va, ça s'en va. L'amour, c'est comme un jour d'un infini sourire, d'une infinie tendresse, d'une infinie caresse. L'amour, c'est comme un jour, ça s'en va, mon amour.